Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl. Dzisiaj będzie rozmowa o rozwoju osobistym, o szkoleniach. Zaprosiłem Arkadiusza Naruka, który za chwilę powie parę słów o sobie, żebyśmy porozmawiali właśnie na ten temat. Bardziej będzie to wyglądało w ten sposób, że Arek będzie pytał mnie, natomiast wziąłem go z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to człowiek, który interesuje się rozwojem osobistym, ma swoje doświadczenia, uczestniczył w różnych wydarzeniach, ale nie jest do tego wszystkiego bezkrytycznie nastawiony. Przegadaliśmy trochę czasu wcześniej, Jarek stawiał mi różne ciekawe pytania, więc pomyślałem sobie, że warto by było, żebyśmy też porozmawiali w audycji i żeby więcej ludzi miało taki może pełniejszy obraz, czym jest rozwój osobisty, czym są szkolenia, czemu to ma służyć, czego unikać. No każdy weźmie dla siebie to, co będzie dla niego najlepsze. Arku, powiedz nam kilka słów o sobie.
Witam serdecznie. Mnie najlepiej definiują trzy określenia. Po pierwsze bloger i prowadzę bloga anaruk.pl. Tam jest też pełna notka informacyjna o mnie. Nagrywam podcast W głąb siebie w tym samym radiu, co ty, w kontestacji i dużo podróżuję. To myślę, te trzy określenia najlepiej mnie definiują w tym momencie. Dodatkowo prowadzę sesję mentoringu antynikotynowego, które pozwalają ludziom w prosty sposób rzucić palenie. I to jest jakby w tej chwili mój konik i moje oczko w głowie. Tak bym siebie określił.
Okej, dzięki Arku. Więc ja teraz oddaję symbolicznie mikrofon tobie, prosząc, abyś ty zadawał pytania, poruszał jakieś zagadnienia, żebyśmy mogli na nie rozmawiać.
Dobrze, no więc wszyscy wiemy, że uczysz ludzi, jak mogą przekuć swoją pasję na biznes oraz tego, jak mogą dzielić się swoją wiedzą. Czyli jednym zdaniem można powiedzieć, że zachęcasz ludzi do branży szkoleniowej i właśnie z tego wzięło mi się kilka pytań, które chciałbym ci zadać. I pierwsze z nich, tak w trzech słowach, jakbyś określił życie szkoleniowca. Jak wygląda takie życie szkoleniowca? Jest i trzy określenia, trzy przymiotniki, jakbyś mógł podać.
Jest na pewno pasjonujące, jest na pewno pełne wiedzy zdobywanej i przekazywanej i jest pełne ludzi. Nie wiem, czy to są przymiotniki, nigdy nie byłem dobry z polskiego, ale na pewno te trzy rzeczy. Jest pasjonujące, jest pełne wiedzy, jest pełne ludzi.
Okej, okay, a co dla ciebie znaczy, że jest pasjonujące? Co się za tym kryje?
Że człowiek, który jest szkoleniowcem, jest nim dlatego, że to kocha, że to lubi, że dobrze się z tym czuje, że kiedy mówi to, czy pisze, czy w jakiejkolwiek innej formie prowadzi te szkolenia, to czuje takie coś, co się nazywa flow, tak? Czy nawet momentum, tak? Czyli emocje są bardzo silne i bardzo mocne, jedne z najintensywniejszych, jakie można w życiu doświadczyć. Kolejna rzecz, czas mija niezauważalnie i mógłbyś to robić godzinami i możesz się nawet fizycznie zmęczyć, ale w środku nie jesteś zmęczony. Tak mniej więcej bym opisał ten stan, kiedy człowiek robi, niezależnie czy to będą szkolenia, czy cokolwiek innego, kiedy człowiek robi coś, co jest dla niego pasjonujące.
Czy poczucie flow przy szkoleniach jest niezbędne, żeby być szkoleniowcem?
I tak, i nie. Uważam, że jeżeli ktoś przez większość czasu nie czuje flow w tym, co robi, tu mówimy o szkoleniach, ale odniosę to trochę szerzej, to prawdopodobnie nie zajmuje się tym, co powinien się w życiu zajmować, albo nie zajmuje się w odpowiedni sposób. Nie mam na myśli tego, że ktoś zaczyna, wchodzi w jakąś branżę, na przykład szkoleniową, i czuje duże spięcie, kiedy mówi, bo to z czasem powinno minąć. Natomiast chodzi mi o to, jeżeli, nie wiem, zajmujesz się czymś już rok, dwa, trzy i ciągle czujesz to spięcie, ciągle nie czujesz się jak ryba w wodzie w tym, co czujesz. Więc uważam, że oczywiście jest część ludzi, którzy są w branży szkoleniowej dlatego, że tam są pieniądze albo dlatego, że w jakiś sposób nie widzą czegoś innego, co mogliby robić, a ewidentnie nie są to ludzie, którzy są, nazwijmy to szumnie, z powołania szkoleniowcami, czyli nie widać u nich tego flow i momentum, tak? Czyli nie widać tego, że oni w tym płyną, że czują się jak ryba w wodzie, że to jest dla nich naturalne środowisko i dobrze dopasowane do ich osobowości, do ich temperamentu, do ich zainteresowań. Więc uważam, że ktoś, kto jest powołany, nazwijmy to, do tego, żeby być szkoleniowcem, właśnie te flow będzie odczuwał przez większość czasu, kiedy będzie się zajmował szkoleniami, tym wszystkim, czymś, co jeszcze robi szkoleniowiec.
Mhm. Załóżmy, że czuję taki flow, to jest dla mnie, jest to moją misją. Druga cecha, jaką podałeś, dotyczyła wiedzy, zdobywanej i przekazywanej. Co się za tym kryje? W jaki sposób szkoleniowiec zdobywa wiedzę, albo w jaki sposób powinien zdobywać wiedzę?
No, powiem tak obcesowo. Chodzi o to, żeby być mądrym, a nie głupim. Czyli jeżeli prowadzę trening trenerski, to czas, albo może, bo tutaj mam raczej osoby, które są już dojrzałe. Natomiast kiedy prowadziłem szkolenia z wystąpień publicznych, a może bardziej tutaj, to byli ludzie, którzy, kiedy mówiliśmy o różnych strukturach, na przykład przygotowania wystąpień, o różnych celach, to oni mówili, nie, to mnie to nie kręci, ja po prostu staję i mówię i czuję to flow. No właśnie. I czasami niestety jedyną osobą na sali, która czuła flow, była ta osoba. Mhm. Chodzi o to, że musisz mieć też zestaw pewnych umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby przekazywać swoją wiedzę. Więc jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, to co mówiłem, chodzi o to, że dla mnie szkoleniowiec, czy bycie szkoleniowcem, powiem tak, bycie blogerem, szkoleniowcem, youtuberem, podcasterem, autorem książek i tak dalej, to są różne formy wyrazu tego, że ktoś w głębi duszy jest nauczycielem. I nauczyciel dla mnie ma dwie cechy. Lubi siebie uczyć i lubi uczyć innych. I teraz to jest przykre, jeżeli mój znajomy był niedawno w Stanach i słuchał pewnej osoby, z szacunku do tej osoby, bo bardzo cenię tą osobę i dużo zawdzięczam książkom tej, które napisała. Nie będę wymieniał z imienia i nazwiska. Był na jej szkoleniu i okazało się, że ta osoba mówi to samo, co pisała w książkach przed 30 laty, nawet dokładnie używając tych samych przykładów. Trochę rzeczy poszły do przodu, ta osoba nie rozwinęła się, więc to jest przykre i to coś pokazuje, tak, że to jest jedna z pułapek szkoleniowców, kiedy jesteś znany, popularny, kiedy cię ciągle zapraszają, jedna z pułapek jest to, przestajesz się uczyć, przestajesz się rozwijać i nie osiągasz pełnego swojego potencjału, więc chęć uczenia się jest tutaj bardzo ważna, a w naturalny sposób, jeżeli jesteś nauczycielem, jeżeli uczysz siebie, jeżeli przyswajasz jakąś wiedzę i ona zmienia twoje życie na lepsze, w naturalny sposób będziesz się dzielił z innymi.
Mhm. To bardzo ciekawe określenie, które powiedziałeś, że youtuber, podcaster, bloger to osoby, które w głębi duszy są nauczycielami. To tak rzuca trochę inne światło, bo jest tego teraz bardzo dużo i spojrzenie przez pryzmat tego, że ci ludzie są dla nas nauczycielami, no jest dosyć ciekawe. A powiedz, powiedziałeś o potrzebnych umiejętnościach, jako pierwszą wskazałeś, że czy cechach, że nauczyciel musi chcieć uczyć siebie i uczyć innych. A jakie są inne według ciebie pożądane czy kluczowe cechy, jakie powinien mieć dobry szkoleniowiec, dobry nauczyciel? Jakie byś wymienił?
Zanim je wymienię, dopowiem tylko do tego, co powiedziałem wcześniej. Nie każdy podcaster, youtuber czy autor książek jest w głębi duszy nauczycielem, tak? To tylko tak chciałbym dopowiedzieć, że tak, natomiast uważam, że wielu ludzi, którzy w ten sposób wyrażają coś, są nauczycielami, tak? Okej, okay, ale wracając do twojego pytania, jakie inne cechy, tak?
Jakie inne cechy byś wskazał, że są kluczowe, żeby być dobrym szkoleniowcem?
To jest związane z tym trzecim, co powiedziałem, że życie szkoleniowca jest pełne ludzi. Na pewno uważam, że drugą cechą jest, trzeba bardziej kochać ludzi niż swoje nauczania.
Bo kiedy, co to znaczy?
Kiedy zdobywasz wiedzę, weźmy taki przykład, który myślę, że wielu ludzi będzie kojarzyło. Weźmy typowego, a przynajmniej mi tak się kojarzy, typowy wykładowca akademicki, który ma czasami mega wiedzę, niesamowitą wiedzę. Natomiast kiedy ją przekazuje, na przykład nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z publicznością, nie interesuje go to, czy ludzie reagują na to, czy nie, czy ma z nimi kontakt, czy odpowiada na ich potrzeby, czy mówi językiem intersubiektywnie sensownym, czyli zrozumiałym, tak? I właśnie o to chodzi, że jeżeli masz nawet super wiedzę, dużo się wyuczyłeś i mówisz, inni potrzebują tego, to jest pytanie tak naprawdę trochę o motywację, tak? Czy moją motywacją jest to, wow, ja to wiem, oni tego nie wiedzą, więc ja ich nauczę, tak? I to jest takie, jeżeli dłużej kogoś słuchasz, oglądasz, czy bywasz na jego szkoleniu, czasami taką motywację gdzieś prześwituje, O, wy wszyscy tego nie wiecie, a jak super, że tu przyszliście, bo ja to wszystko wiem i ja was teraz nauczę. Czy to jest kwestia, okej, okay, chcę wam służyć, jest coś, co zmieniło moje życie, dlatego ja się dzielę z wami, a z drugiej strony naprawdę jest wiele, przez lata prowadząc coachingi, mentoringi, szkolenia, sam widzę, ile zawdzięczam ludziom, z którymi się wtedy przy tej okazji spotykam, bo czasami to, co oni powiedzą, jakaś książka, którą polecą, podcast, wideo, jakaś ich wartościowa wiedza, bardzo mi osobiście pomaga. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy z ludzi, których kiedyś coachowałem, byłem mentorem, czy byli na moich szkoleniach, część z nich po prostu jest moimi dobrymi znajomymi, a niektórzy nawet przyjaciółmi. Także uważam, że poza takim nastawieniem, tak, chcę się uczyć i chcę się dzielić, bardzo ważne jest lubić ludzi, dla których się robi to, szanować ich i rozumieć, że ja teraz służę im, ale jednocześnie przez to, że oni są, przez to, że reagują, przez to, co oni zdobyli w życiu, oni też coś wartościowego wnoszą w moje życie.
Mhm, czyli podkreśliłeś jeszcze raz to znaczenie ludzi i tak ja to widzę z inżynierskiego punktu widzenia, taką dwukierunkowość tej wiedzy, że to nie jest tylko tak, że ja wyjdę wyklepać swoje, które wiem, umiem i lubię, tylko też jestem otwarty na to, co przychodzi od ludzi, tak?
Tak, uważam, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie nastawiasz się na to, że coś możesz też otrzymać, to dawanie jest niepełne, ponieważ chociażby z tego powodu, że jeżeli mówimy do ludzi, to oni wysyłają nam sygnały werbalne i pozawerbalne, czy to do nich trafia, czy to rozumieją, czy to odpowiada ich sytuacji, czy z tym się zgadzają, czy z tym się nie zgadzają. I chociażby już to jest bardzo wartościowe. Zwykle, kiedy tak było z wszystkimi moimi książkami, tak, przebacz, uwolnij siebie, życie pełne pasji od pasji do biznesu, czy z książką, którą teraz piszę, jak zarabiać na swojej wiedzy. Z każdą z tych książek jest dokładnie tak samo, że ja ją piszę dopiero, jeżeli poprowadzę ileś indywidualnych czy grupowych szkoleń, coachingów i mentoringów, ponieważ nie chodzi o to, żebym ja zawarł tą wiedzę, która mi się wydaje, że jest potrzebna, ale żebym podzielił się w książce tą wiedzą, która jest przetestowana i widzę, co interesuje ludzi, co jest dla nich ważne. Więc ta dwukierunkowość myślę, że jest ważna. Chociażby nawet wejdźmy teraz na sferę emocji. Jest ważne, żeby lubić ludzi i jest ważne, żeby też przyjąć to, że ludzie lubią ciebie.
To ciekawe. To jest ta część konieczna, czy te cechy pożądane, które powinien mieć szkoleniowiec, które podałeś. A gdybyśmy odwrócili trochę sytuację i gdybym zapytał o niepożądane cechy, które szkodzą, które utrudniają no po prostu bycie dobrym szkoleniowcem. Czego nie powinien mieć dobrych szkoleniowiec?
Spróbuję odpowiedzieć w ten sposób, żeby nie odwracać tych dwóch cech, o których mówiłem, tak? Ponieważ o nich już mówiłem.
No właśnie.
Więc myślę, że po pierwsze, dobry szkoleniowiec powinien być przekonany do tego, czym dzieli się z innymi. O co chodzi? Pamiętam taką sytuację, oczywiście w gronie szkoleniowców jest też kilku ludzi, z którymi mam bliższe kontakty i czasami dzielimy się różnymi rzeczami. No i jeden z nich powiedział tak. Kiedyś szukał kogoś, kto miał dla pewnej firmy taki dwuletni program, w ramach którego miał znaleźć też innych szkoleniowców w różnych dziedzinach, w których on specjalnie się nie porusza. I był jeden z tematów, nawet nie pamiętam może i dobrze jaki temat, jakiś taki nietypowy temat, że naprawdę trudno na ten temat kogoś znaleźć. I chyba na jakimś forum na Golden Line napisał, czy ktoś na ten temat się zna. Czy ktoś coś wie na ten temat. I jakaś dziewczyna się do niego zgłosiła, mówi, tak, to jest mój kluczowy temat, w ogóle jest świetny i tak dalej. Okej. Okay. Mhm. No i on powiedział, fajnie, umówili się, dogadali się, wysłał jej umowę, ona odesłała. I mówi, kilka dni później, teraz nie pamiętam, czy to było na innym forum na Golden Light, czy to było na LinkedIn, czy to było na Twitterze, czy to było na Facebooku, chyba na Facebooku w jakiejś zamkniętej grupie, gdzie ona nie wiedziała, że on też jest. Napisała tak, ratunku, za 3 tygodnie mam poprowadzić szkolenie na taki i taki temat, nic o tym nie wiem, kto może mi...
Ojej.
I on jej wtedy napisał, czy to jest to, o czym myślę? No, ona coś tam go ściemniała, że nie, no ona tylko tak użyła takiego sposobu perswazyjnego, żeby ludzie podesłali też inne materiały, ale ona oczywiście jest przygotowana. No mówi, no, szkolenie się odbyło, no i mówi, natomiast widać było, że dziewczyna absolutnie nie wie, o czym mówi. Coś tam się naczytała, ale nie... Więc takie sytuacje mogą być, tak? Staniesz do jakiegoś przetargu, zobaczysz, będziesz manipulował ceną, dasz najniższą cenę, wybiorą cię, albo w projekcie unijnym, to mówię o takich rzeczach z branży, tak? Twój kumpel jest w projekcie unijnym i mówi, słuchaj, mamy tu projekt unijny, może byś poprowadził szkolenie na taki i taki temat. No wiesz, coś tam poczytasz i będziesz wiedział. No i właśnie to jest ten ból, tak? Że człowiek naucza czegoś, o czym nie jest przekonany i co nie przetestował w swoim życiu. Więc na pewno to widziałbym jako jedną z podstawowych wad. A druga rzecz, którą bym powiedział, to jest nierozwijanie się. Warto się rozwijać, tak? Ja daję sobie w roku 1 do 2 jakichś szkoleń, które jadę, żeby rozwijać samego siebie. Zwykle te szkolenia trochę kosztują, ale wiem, że zawsze są dla mnie opłacalne. Czytam, słucham, staram się też czytać, słuchać, rozmawiać z ludźmi, którzy niekoniecznie mają takie poglądy jak ja. To mnie oczywiście wkurza, ale też rozwija i pozwala czasami spojrzeć z innej strony, więc myślę, że te dwie rzeczy bym powiedział jako kluczowe. Musisz być przekonany, przetestowałeś i sam wierzysz w tą wiedzę, którą się dzielisz. I druga rzecz, nieustannie się rozwijasz. Tak, masz swój plan rozwoju. Masz jakichś mentorów wirtualnych, realnych. W ten sposób bym powiedział.
Dobrze, a co do rozwoju, to w jakich obszarach powinien rozwijać się szkoleniowiec? Jakiego typu zagadnień dotyczą, no chociażby szkolenia, na które ty jeździsz?
Myślę, że tak, na pewno... No właśnie, to już trudno mi odpowiedzieć za innych, trochę odpowiem za siebie, tak? Uważam, że na pewno człowiek powinien się rozwijać w tych rzeczach, w których szkoli innych, tak? To są główne takie rzeczy. Natomiast uważam, że pewien typ szkoleniowca powinien też rozwijać się w każdej dziedzinie życia. Nie mówię w każdej tak samo, tak? Możesz być świetnym szkoleniowcem, a nie musisz być na przykład człowiekiem, który biega maratony, ale fajnie by było, jakbyś regularnie ćwiczył, tak?
Dbał o zdrowie. A dlaczego to jest ważne?
Chociażby dlatego, załóżmy taką rzecz, bo tutaj już drugi raz mam pokusę, żeby o tym powiedzieć, więc w końcu powiem, ale zasygnalizuję tylko temat, że to, co powiedziałeś, dwa szkolenia od pasji do biznesu, jak zarabię na swojej wiedzy, to są takie szkolenia, z których ludzie mnie kojarzą, ale to nie jest główne moje źródło utrzymania jako szkoleniowca, ale do tego jeszcze myślę, że wrócę. Natomiast dlaczego to jest ważne? Załóżmy, że ktoś uczy, jak prowadzić firmę i sam nie ma balansu w życiu. Nie ma czasu dla rodziny, nie ma czasu dla zdrowia i nawet powiedzmy, że ten człowiek odniósł sukces, ma fajnie rozwiniętą firmę szkoleniową, dobrze zarabia, jednak jego zdrowie na tym cierpi, jego relacje na tym cierpią, więc kiedy będzie uczył innych, to będzie uczył innych świadomie lub nieświadomie, dając im wzorce, które są w jego życiu. I to jest właśnie niebezpieczne, że dajesz wtedy coś, co nie jest do końca zdrowe, ponieważ to nie jest zdrowe u ciebie.
Trudno uczyć innych czegoś, o czym się nie ma pojęcia.
Tak, na przykład duży nacisk można położyć na to, żeby ciężko pracować. Też jestem za tym, żeby ciężko pracować, ale dodałbym jeszcze drugą rzecz. Mądrze też pracować. Ja dzisiaj już wiem pewne rzeczy, widzę, jak działają w branży szkoleniowej. Mam też jakieś tam swoje miejsce w nim i wiem, że myślę, że w ciągu pół roku mógłbym podwoić swoje do zarobki, tylko wiązałoby się to kosztem mojej rodziny, mojego zdrowia, więc to jest dla mnie nieopłacalne, tak? Natomiast jeżeli ktoś zapędzi się za daleko, to wtedy, kiedy uczysz innych, jakby ten schemat, tą matrycę, pokazujesz też innym, samemu nie dbając o balans, trudno będzie znaleźć. Oczywiście nie zawsze, kiedy pracuję z klientem, najczęściej nie dbam o jego wszystkie dziedziny życia, bo to jakby przekracza zakres tego, na co się spotykamy. Natomiast zwykle to gdzieś tam wychodzi. Tak, jeżeli ktoś mi coś mówi, a na przykład no ja gdzieś tam mam ten wewnętrzny radar ustawiony też na rodzinę i ktoś mi coś mówi, ja mówię, że wiesz co, no fajny projekt, ciekawy, natomiast nie wiem, czy na przykład te 8 miesięcy to jest rzeczywiście realne, czy nie lepiej to zrobić na przykład w 16 miesięcy, bo co z twoją rodziną, co z twoimi relacjami, co z twoim życiem? W końcu jest pytanie, po co ci ten biznes, tak? Po co ci ten sukces, po co ci te pieniądze, tak? Bo większość ludzi myli dwie rzeczy, tak zauważyłem. Myli pewną wolność z sukcesem i pieniędzmi. Ja potrzebuję mojej firmy po to, żeby ona kupowała mi pewien określony styl życia, którym chcę żyć, a nie po to, żeby był coraz większy sukces i coraz więcej pieniędzy, bo wtedy staje się tak jak chomik, który biega w takim kółku, biegam, mam powiedzmy coraz większy sukces, w coraz więcej miejsc jestem zapraszany, mam coraz więcej pieniędzy, ale nigdy tak naprawdę nie żyję. Nie mam czasu dla bliskich, nie mam czasu na odpoczynek, nie mam czasu na podróże, nie mam czasu na czytanie książek beletrystycznych, no po prostu nie mam czegoś, co lubię. Więc to jest, tak bym to powiedział, tak, w ten sposób bym to pokazał. No,
myślę, że to jest problem i bolączka nie tylko szkoleniowców, to jest dosyć powszechny problem we wszystkich branżach. A propos twojej pokusy, to możemy przejść już do tego tematu. Chciałem cię zapytać o procentowy, no jak to widzisz ze swojej perspektywy, procentowy podział czasu, na co poświęcasz swój czas zawodowy, bo i blog trochę zajmuje, audycje zajmują, szkolenia i to od strony przygotowania, jak i realizacji, ile na to poświęcasz czasu, a także na, bo do tego wątku też warto pewnie podejść, mówiąc o życiu szkoleniowca, o procentowy podział pieniędzy, jakie wpływają, z czego jest najwięcej, a z czego jest najmniej i też w relacji właśnie do czasu, że na coś poświęcasz ileś, a to przynosi mniejsze bądź większe korzyści. Takie dwa procentowe podziały, czas i pieniądze, jak to wygląda.
Okej. Dobrze, więc ja pokażę jakby to, jak to działało u mnie. Myślę, że to może zadziałać też u wielu innych ludzi, którzy są w branży szkoleniowej lub w nią wchodzą. Niekoniecznie myślę, że to musi być identyczny model, ale pewne wzorce mogą być podobne. Więc myślę, że na początku to jest tak, że dobrze mieć odłożone pieniądze albo w ogóle mieć jakieś inne źródło utrzymania, ponieważ na początku to jest tak, że w pewien sposób ja wszystko, co zbudowałem w życiu, tu teraz mam na myśli życie zawodowe, zbudowałem na tych samych rzeczach, rozwinęłem je, ale na tych samych rzeczach, które widziałem 10 lat temu. I pewnie 10 lat temu, jakby ktoś do mnie przyjechał, taka była realna sytuacja, że pierwszy mój taki coaching całodniowy, to przyjechał chłopak, mieszkał u nas w mieszkaniu, tak? Przyjechał w piątek po południu, wyjechał w niedzielę po południu, całą sobotę poświęciłem, był z nami cały czas, zjadł z nami posiłek i zapłacił za całość 100 zł. Tak?
Ojej.
To też było z tej. To znajomi prosili, żeby mu pomóc, a on z kolei bardzo chciał zapłacić. Nie chciał, żeby to było za darmo. Natomiast no, to była kwota maksymalna, którą mógł zapłacić. Jakby, i teraz nie mówię żalem, tylko jakby pokazuję pewne proporcje. Dzisiaj po pierwsze nie zaprosiłbym do swojego domu. Po drugie, na pewno taki cały dzień coachingowy czy mentoringowy kosztuje dużo więcej. Ale w pewien sposób, trochę to uproszczę, w pewien sposób ja wiem to samo, co wiedziałem 10 lat temu. Rozwinęłem się w tym, ale jakby fundamenty, podstawy są te same, więc kiedy zaczynasz to jako szkoleniowiec, to masz takie poczucie, że ta wiedza i to wszystko, co wiesz, jest dużo więcej warte, ale rozumiesz, że nie możesz dać dużych cen. Rozumiesz, że często wiele z tych rzeczy musisz zrobić za darmo. I tak było u mnie, tak, że ja myślałem bardzo, że pójdę w stronę osobowości, ludzka osobowość, to jest coś, co mnie fascynuje, myślałem, że to będzie zapotrzebowanie rynku, natomiast okazało się, że o wiele bardziej ludzie poszli w temat o życiu pełnym pasji i osobowość jest w służbie tego tematu. Więc ja zaczynałem oczywiście od takich szkoleń otwartych, tam nieraz opowiadam tą historię, kiedy w domu prowadziłem pierwsze szkolenia, tak, i to był początek. Natomiast sam zobaczyłem, że duże pieniądze, czy takie pieniądze, z których można utrzymać siebie, rodzinę, to są w firmach. I od początku, jakby mój główny klient docelowy, to są tak zwane misie, czyli małe, średnie przedsiębiorstwa. I tutaj mam takie jakby dwa główne produkty. Taki główny, zupełnie to jest coaching strategiczny dla firm, czyli taki jakby audyt, ale nie księgowy, finansowy, tylko audyt całej firmy, tak? Kiedy badamy zarówno osobowość właściciela czy właścicieli, cel firmy, miejsce, w którym jest firma i robimy plan strategiczny na zmianę tego. I drugi to jest uczenie umiejętności miękkich, związanych z zarządzaniem zespołem, budowaniem zespołu, osobistą produktywnością. I to są główne rzeczy. Tu powiedzmy, że 80% mojego dochodu to są właśnie tego typu szkolenia, coachingi i mentoringi. Dlatego, że często to są małe, średnie firmy, to te szkolenia są w czasie, kiedy jest na przykład wolne, czyli na przykład 11 listopada albo 6 stycznia, albo w weekendy, tak? Bo te firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby w dniach pracy się szkolić, a jednocześnie widzą potrzebę szkoleń, więc robią to w czasie wolnym. No to tak jak powiedziałem, to jest powiedzmy 80% dochodu. Pozostałe, no to z takich indywidualnych, dużych programów, jak trening trenerski, czy jak zostać szkoleniowcem, jak takie programy mentoringowe, jak odkryć swoją pasję, jak na niej zarabiać, jak zarabiać na swojej wiedzy. Natomiast wszystkie inne takie pojedyncze sesje coachingowe, ja generalnie ich w tej chwili już trochę unikam, nie mam na to czasu, jak i książki, audio szkolenia, wideo szkolenia, to są wszystko dodatkowe rzeczy, tak? I one przynoszą mniej finansowo, czyli jestem już w tym momencie, kiedy mogę powiedzieć tak, to co wymaga mojego dużego zaangażowania, obecności fizycznej i dzielenia się tym najgłębszym moim potencjałem kosztuje najwięcej, a te wszystkie rzeczy, które wymagają mniej mojego zaangażowania, typu książki, audio szkolenia, wideo szkolenia, kosztują mniej. Natomiast jak wygląda dzień szkoleniowca? W tej chwili jestem na takim etapie, że ja pracuję od poniedziałku do piątku. Mniej więcej, no, to jest różnie w różnych dniach. Natomiast uprośmy to do takiego prostego schematu, że w ciągu dnia pracuję 3 razy po 1,5 godziny. Pierwsze 1,5 godziny to jest na naukę nowych rzeczy, tak? Czyli czytanie, oglądanie czegoś. Drugie 1,5 godziny to jest na tworzenie. A trzecie 1,5 godziny jest na tak zwaną bieżączkę, czyli odpisywanie maili, różne tam rzeczy związane, mniej mnie fascynujące, ale potrzebne w firmie. I to jest jedna rzecz. Zwykle w weekendy wyjeżdżam, czyli to jest różnie. W tej chwili to jest najczęściej gdzieś piątki po południu, czy wyjeżdżam. Sobotę, niedzielę mi nie ma, w znaczeniu, że przyjeżdżam w niedzielę koło północy. W tej chwili już tak pracuję 3 weekendy w miesiącu, jeden weekend mam dla rodziny, no i jesteśmy już trzeci rok, jeżeli chodzi o wakacje, że całe wakacje, czyli lipiec, sierpień spędzam z rodziną i też czas ferii zimowych, to jest, czyli tam generalnie styczeń, luty, tak, ponieważ dzieci są w szkole, więc też związane to jest z feriami zimowymi, to jest czas, kiedy nie pracuję, więc tak mniej więcej wygląda ta struktura.
No, spędzając lipiec i sierpień z rodziną i nie tylko, to faktycznie udaje ci się balansować i łączyć pracę z życiem rodzinnym, że to życie rodzinne na tym nie cierpi. A wspomniałeś jeszcze, że nie masz czasu na coachingi i tutaj w kontekście tego pytania o procentowy podział czasu, no, czy to ten twój system, czy ten schemat, wedle którego postępujesz, wystarcza ci na obrobianie wszystkiego, bloga, kontestacji, właśnie maili, wszystkich wpisów i przygotowywanie tego? Czy to 3 razy po 1,5 godziny, 5 razy w tygodniu, to jest wystarczający czas na bycie na bieżąco?
Mi wystarcza, to jest z tej racji, że ja jestem odwrotnością perfekcjonisty.
Co to znaczy?
No perfekcjonista zwykle z niczym nie startuje, bo jeszcze nie ma gotowe, a ja startuję ze wszystkim, mimo że nic nie jest gotowe.
Okej. Okay.
I teraz, oczywiście to trochę jest przesada, ale pokażę na przykład prosty sposób, ponieważ niedługo, pewnie jak się ukaże ta audycja, to już będzie po tym, ale niedługo będę jechał i na cały dzień nagrywał. Tak na dzisiaj mam przygotowane 32 filmiki 10-minutowe. To nie jest tak, że ja siedzę przez dzień, 2, 3, 4 i przygotowuję te filmiki, tylko jest ten czas, o którym mówię, czas nauki własnej, tak? Coś czytam, z kimś rozmawiam, coś się dowiaduję i to mnie, wow, to jest ciekawe. Zapisuję to sobie jako pomysł na kolejne nagranie, na kolejną audycję, na kolejny podcast. I na dzień dzisiejszy tak wyglądało, że kiedy 50 tygodni temu, czyli rok temu, ludzie wysłali mi 282 chyba maile z...
Ojej.
Bo zapytałem, tak, czego by oczekiwali na kolejnych audycjach, nagraniach. Zebrałem je, podzieliłem na 3 kategorie: biznes, rozwój osobisty i duchowość. zobaczyłem, które cieszą się największym powodzeniem i to już był, oprócz tego oczywiście, co mnie gdzieś tam wewnętrznie kręci, co mogę dodać, i to już jest niezły plan. W ten sposób na przykład te filmiki, które aktualnie ukazują się, które wrzucam co tydzień, one zostały nagrane w czerwcu. W czerwcu przez 2 dni nagrałem 52 filmiki i teraz je sukcesywnie wrzucam. Ta wiedza się nie dezaktualizuje, ponieważ ja nie omawiam aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej na przykład, tylko mówię o uniwersalnych zasadach, które są w biznesie, w rozwoju, w duchowości i dlatego nagrane są dużo wcześniej, a wrzucane są w danym tygodniu, więc jakby samo wrzucenie ich na stronę, wysłanie newslettera, to wszystko zajmuje mi około, znaczy nie około, dokładnie godzinę w tygodniu. One wcześniej są zrobione, czyli przygotowane są przy okazji tego, co robię, tak? Czyli przy okazji uczenia albo jakichś rozmów zapisuję sobie, tak? Mam zeszyt, gdzie zapisuję te pomysły. Później jest dzień czy dwa nagrywania, a później jest samo wrzucanie, tak? Więc to przy dobrej organizacji, dlatego jedno ze szkoleń, które robi, to jest osobista produktywność, przy dobrej organizacji to nie zajmuje dużo czasu. Ja wrzucam 2 razy w tygodniu na Facebook, 2 razy dziennie coś na Facebooka i teraz procedura też jest bardzo prosta. Wchodzę na Facebooka, pierwsze co robię, to patrzę, kto ma urodziny, składam życzenia. Druga rzecz, którą robię, daję materiał na ten dzień. Trzecia rzecz, którą robię, patrzę jakieś tam komentarze, tak, czy ktoś pisał, czy w wiadomościach. I całość taka może zająć 3-5 minut, czasami 10. Oczywiście są tutaj takie chwile, dlatego ściśle trzymam się tej procedury, jak wchodzę na Facebooka, ponieważ czasami popłynę, jestem tam pół godziny albo godzinę, tak?
Czyli nie masz odporności z racji szkoleniowca, że wejdziesz na Facebooka i umiesz się opanować, tak, z automatu?
Wiesz co, człowiek zawsze jakoś racjonalizuje, więc posłuchaj mojej racjonalizacji, dlaczego to jest dobre. Chociaż oczywiście czasami zabiera mi za dużo czasu. Chodzi o to, że ważne jest, żeby budować społeczność, tak, jakąś. I tak, na moim blogu czy na moim kanale YouTube jedną z ciekawostek jest to, że nie możesz zostawić żadnego komentarza. Jest tak z kilku powodów, ponieważ nie byłbym w stanie, czy na przykład jestem na Golden Line, ale nie jestem w żadnej grupie, gdzie życie tam się toczy, nie jestem w stanie czasowo, rozumiem, że kiedy daję komuś taką przestrzeń, to on może coś napisać, ja mogę, budujesz pewną społeczność, nie jestem w stanie zbudować na dzisiaj, poświęcić czasu, żeby budować społeczność wokół bloga, wokół kanału na YouTubie, notabene tam wiadomo, że co jakiś czas wejdzie jakiś hejter, coś napisze, teraz weź to moderuj albo odpisz, więc to jakby mnie nie bawi. Jest społeczność, w której jestem aktywny, to jest Facebook. I to jest społeczność. Nie traktuję tego przedmiotowo, tylko właśnie tam rozmawiam z ludźmi, tam nawiązuję kontakty. I to jest główne, na co poświęcam czas. Nie jestem w stanie poświęcać czasu na te wszystkie inne rzeczy. Więc tak sobie racjonalizuję właśnie, że bycie na Facebooku, tak mi trochę to śmieszy, tak, bo kiedy wchodzę na Facebooka, to jest mój na przykład poranny przegląd wydarzeń na świecie, tak? Mam znajomych, którzy mają jakieś zainteresowania w miarę podobne do moich, no i po prostu patrzę z ich perspektywy na to, jak oni widzą świat i co uważają za ważne i to dostarczają, tych wiadomości ciekawych. Natomiast dla mnie Facebook jest właśnie miejscem rzeczywiście takich kontaktów społecznych.
Tutaj odpowiadając na pytanie, chyba między wierszami padły jeszcze 2 ważne cechy szkoleniowca, czyli dobra organizacja i budowanie społeczności. To jest konieczne i jest ważne z punktu widzenia osoby wchodzącej na przykład w tę branżę. Mówiłeś też o swoim systemie, co jest częścią dobrej organizacji i masz już swój, który pozwala ci pracować, twój etap rozwoju pozwala ci pracować 3 razy po 1,5 godziny. No właśnie, ale to jest później. Jak byś określił etapy w życiu szkoleniowca?
Jest jeszcze jeden, zaraz odpowiem na to pytanie, jest jeszcze jedna rzecz, która może tutaj nie padła, ale uważam, że jedną z ważnych, oprócz organizacji, budowania społeczności, jest też posiadanie współpracowników. Pewnych rzeczy nie zrobisz już sam. Ja nie mam współpracowników w znaczeniu, że ktoś współpracuje ze mną w firmie, tak? Czyli jest moim pracownikiem zatrudnionym w firmie, natomiast mam kilka firm, z którymi współpracuję.
O to też miałem właśnie osobne pytanie.
Okej, to dobra, to przejdziemy do tego. Natomiast wracając do głównego pytania, tak?
Jakie są etapy w życiu szkoleniowca?
Tak, jakie są etapy w życiu szkoleniowca? Na pewno początek jest taki, że ważne jest, moją, uważam, że niezależnie od etapu jest coś, co ja określam metodą WWW. Pierwsze W oznacza wytrwałość, drugie wartość, a trzecie wyniki, czyli wytrwałe dawanie wartości daje wyniki. Pamiętam taki moment, jak zaczynałem firmę szkoleniową, więc początek był taki, no przychodzili ci znajomych, fajnie poprowadziłem dwie sesje, dwa takie cykle po 10 tygodni, naprawdę to były fajne zarobki, ciekawi ludzie i tak dalej, jednak to się skończyło. I teraz ten moment, kiedy ja wysyłałem różne oferty do firm, nawet nie mając jeszcze wtedy strony internetowej, tylko wysyłając je po prostu w załącznikach, w PDF-ach, swoje oferty i nikt mi nie odpisywał. Po 3 czy 4 dniach takiego, pamiętam, że siedziałem właśnie, wynajmowałem wtedy gabinet tam mojej znajomej, która po południu tam była, ja byłem do południa w nim pracowałem. I pamiętam, przyświecało czerwcowe słońce i ja siedziałem i taki byłem załamany. No i właśnie to czerwcowe słońce jest tutaj kluczem. Ponieważ ja w czerwcu wysyłałem oferty dla firm przed lipcem i sierpniem, przed wakacjami, co było zupełnie bez sensu, absolutnie. Ja tego nie wiedziałem, tak? Nie wiedziałem, jaki jest etap. Nie wiedziałem właśnie, to jest najtrudniejsze, jak się wbić do firm. Dzisiaj wiem jedną rzecz. Po pierwsze, musisz dawać wytrwale wartość, czyli organizować różne spotkania, pokazywać, co wiesz, istnieć na Facebooku, na YouTubie, gdziekolwiek ty uznasz, czy tam na Twitterze, i dawać wartość, czyli wiedzę. Nie wysyłać ciągle jakieś oferty sprzedażowe, tylko dzielić się swoją wiedzą, dzielić się swoimi przemyśleniami. W ten sposób poszerzasz krąg swojego wpływu i ludzie zaczną na to reagować i cię zapraszać, ale druga rzecz, i to jest jakby jedno, to jest troszkę, w pewien sposób, troszkę strzelanie w ciemno, ponieważ nigdy nie wiesz, do kogo to trafi, kto zareaguje i tak dalej. Ale potrzebne jest to robić, istnieć w tym wirtualnym świecie i tam siać jak najwięcej wartości. Ale druga rzecz, która jest ważna dla początkujących szczególnie, to jest wbić się w środowisko, w którym są twoi potencjalni klienci. I możesz to zrobić na dwa sposoby. Jeden sposób, i właśnie to było to, kiedy ja szukałem, to jeden ze sposobów, ktoś mi powiedział, słuchaj, mam takich znajomych, oni prowadzą firmę, która zajmuje się rekrutacją i eventami dla firm. I rzeczywiście, nam było po drodze. Ponieważ kiedy oni mieli kogoś od rekrutacji, na przykład szukali menadżera średniego szczebla, znaleźli i powiedzieli tej firmie, słuchajcie, a może chcecie go przeszkolić, mamy tu szkoleniowca. Albo robili event wyjazdowy, taki integracyjny dla firmy, mówi, może w ramach tego eventu chcecie szkolenia, więc to jest jedna rzecz, ludzie, którzy mają dostęp do twoich klientów, a nie są twoją konkurencją. I druga rzecz, bardzo istotna, to jest wejście w jakieś środowisko, które ktoś cię wprowadzi. Czyli na przykład takie środowiska to mogą być BNI, czy towarzystwa biznesowe Maćka Gnyszki, tak? Czyli są jakieś środowiska, nie wiem, Asbiro, tak? Są jakieś środowiska, gdzie są twoi potencjalni klienci i ktoś to środowisko cię wprowadza. I ty w tym środowisku, jeżeli zaistniejesz, to zdobywasz klientów. Podam taki przykład, kiedy pracowałem jeszcze, miałem taki epizod krótki w życiu, parę miesięcy, sprzedawałem produkty finansowe, ubezpieczenia. I jeden z ludzi opowiada właśnie o takim projekcie, kiedy zapisał się do klubu golfowego. Na początku się ze wszystkimi przywitał, każdemu dał wizytówkę i powiedział, że on sprzedaje ubezpieczenia i produkty finansowe, ale tu nikomu nic nie będzie sprzedawał. I chodził z nimi na golfa, śmiał się, rozmawiał i po paru miesiącach jeden z nich powiedział, słuchaj, ja mam tam kilka sklepów, kończy mi się ubezpieczenie, może ty dałbyś mi ofertę jakąś. On mówi, dam ci na pewno najlepszą ofertę, jaka jest na rynku, pokaż mi, jaką miałeś do tej pory, znalazł mu dobrą ofertę, dał, tamten był zadowolony, zaczął go polecać innym i w pewnym momencie, ponieważ on już wszedł, wniknął w to środowisko, miał tam potencjalnych klientów.
Okej, okay. Tutaj jeszcze a propos powiedziałeś o sprzedawaniu, możemy powiedzieć słuchaczom taką zasadę, którą ja słyszałem od ekspertów facebookowych, zasada 4-1-1, nie wiem, czy słyszałeś takiej?
Słyszałem, ale powiedz, tak, to jest bardzo fajna zasada.
Tak, no to ta zasada mówi, że a propos wrzucania na Facebooka, że 4 posty powinny dawać wartość, powinny pomagać ludziom i nic nie sprzedawać. Jeden post może być twardą sprzedażą, typu kup coś tam, jakąś ofertę, a jeden to tak zwany soft selling, czyli na przykład będzie darmowy webinar, i podczas niego będzie jakaś sprzedaż, tak? Czyli takie coś pośredniego między dawaniem wartości a sprzedażą. I to podobno jest dobra metoda i taka zdrowa metoda, że dzielimy się 2 razy więcej niż proponujemy za pieniądze, to tak od strony facebookowej. Powiedziałeś o tym, tych początkowych etapach życia szkoleniowca, a jak to jest u ciebie teraz? Na jakim siebie byś określił, że jesteś etapie i jaki jest dalszy plan, będąc w swoim położeniu?
Więc dla mnie na pewno teraz ważny etap to jest uniezależnianie się od miejsca. Czyli chcę więcej działać w internecie. Dzisiaj nawet przed tą naszą rozmową rozsyłałem newslettera, umieściłem też na Facebooku takie zapytanie, że niedługo chcę poprowadzić pierwszy webinar, znaczy nie pierwszy, bo już prowadziłem, tak, ale pierwszy samodzielny i z zapytaniem, jakie tematy interesowałyby ludzi. Tak? Czekam na taki feedback, co ludzi będzie interesować. I to jest jedna z rzeczy, którą robię. Chcę uniezależnić się od miejsca, czyli przerzucić część swojej działalności na to, żeby działać za pomocą internetu. I tak w tej chwili mam klientów z różnych kontynentów, tak, wszyscy to są Polacy, natomiast no oczywiście tutaj komunikujemy się Skype'owo, tak, i to kiedy mówię o klientach, to mam na myśli klientów, którzy prowadzą firmy, tak, że ten coaching biznesowy, coaching strategiczny dla firm też może być prowadzony przez Skype'a i to jest właśnie jedna z takich zalet bycia szkoleniowcem, że nie jesteś związany z miejscem, że możesz pracować w różnych miejscach na świecie, chociaż oczywiście jest w tym pewien niuans, tak jakbyśmy za Zbiro w Tajlandii, była dziewczyna, która uczy angielskiego przez Skype'a, dużo podróżuje i ona mówi, no jest tu jeden minus, po prostu różnice czasowe, tak? To no czasami tak. Trzeba wziąć pod uwagę, ale generalnie to do czego teraz zmierzam, to jest, żeby uniezależnić się od miejsca. Druga rzecz, chciałbym bardziej właśnie wejść w takie szkolenia bardziej otwarte niż dla firm. A trzecia rzecz, to tworzę taki system właśnie też przez treningi trenerskie, że szkolę ludzi do tego, żeby zostali szkoleniowcami, okej, okay, część z nich pójdzie własną drogą, natomiast część z nich chcemy podpisywać umowę na temat licencji, żeby te materiały, które ja stworzyłem i na których ja pracuję, żeby oni pracowali, a ja będę czerpał profity z tego, że ich nauczyłem, wypromowałem i oni teraz działają, więc bardziej idę w tą stronę. Na pewno moja wizja firmy jest taka, że jakby w moim myśleniu nie ma czegoś takiego jak emerytura, tak? Ponieważ ja lubię to, co robię i chcę pracować do końca życia, natomiast to nie jest tak, że to jest jedyne, co chcę robić w życiu, to jest praca, tak? Natomiast tą przestrzeń dla pracy własnej chcę, ale chcę oprócz tego tworzyć wiele różnych dźwigni finansowych typu książki, audio szkolenia, wideo szkolenia, licencje, programy, zarabianie w krajach bogatszych niż Polska, gdzie poprowadzisz jedno szkolenie, zarabiasz dużo więcej, inwestowanie w różne rzeczy, żeby móc prowadzić taki styl życia, w którym mam miejsce też na inne rzeczy poza pracą.
Z tego, co mówisz, to widzę taką część wspólną tych wszystkich rzeczy, a mianowicie, że jesteś na etapie, w którym już zaczyna się liczyć efekt skali, skalowalność tego, żeby właśnie działać w internecie, gdzie nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników, niezależność od czasu, od miejsca, jakbyś się do tego odniósł.
Tak, to było takie wiele rzeczy, które umiem teraz nazwać i które teraz umiem wyobrazić sobie, nazwać i stworzyć jakiś model biznesowy, do którego dążę, to przez lata odkrywałem intuicyjnie i pamiętam taki moment, kilka lat temu, kiedy rozmawiałem z Konradem Kunko, z takim bardzo zdolnym przedsiębiorcą, z którym spotkaliśmy się przy okazji jakiegoś seminarium Zbiro i rozmawialiśmy tam o jego biznesach, on opowiadał, co robi i zapytał, jak idzie u mnie. Ja mówię, no, opowiadałem mu i mówię, no to nie są te liczby, co u ciebie. I on wtedy powiedział, Andrzej, to wszystko kwestia skali. Oczywiście powiedział tam dużo więcej rzeczy, ale właśnie to zdanie kwestia skali jakby mnie wtedy coś, co niby wiedziałem, ale tak do mnie w pewni dotarło. Okej, okay, trzeba działać na większą skalę. Więc czasami musiałem zrobić rzeczy, że dobrze, gdzieś nie pojadę, czegoś nie zrobię, ponieważ muszę stworzyć coś innego, co będzie bardziej skalowalne. Więc absolutnie, to jest ten moment, kiedy trzeba robić rzeczy skalowalne, natomiast myślę, że to już jest jakby kolejny etap. W pierwszym etapie musisz być rozpoznawalny, zanim będziesz skalowalny. I to jest to, co w jakimś tam Must Be The Music, czy w czymś innym jedna z polskich piosenkarek powiedziała jakimś tam początkującym ludziom: na początek jedźcie wszędzie, gdzie was zaproszą. Nawet gdybyście mieli do tego dokładać. A z czasem, jak będziecie znani, to za to samo, co robicie teraz, weźmiecie dużo większe pieniądze. Także na pewno to jest coś, co trzeba wypracować.
Tak bym powiedział. Ze względu na czas będziemy kończyć już tę część. Jeszcze zacząłeś mówić o działaniu i myślę, że przejdziemy do działania szkoleniowca i tych technicznych kwestii w drugiej części, na którą już teraz możemy zaprosić. Tymczasem chciałem ci podziękować za rozmowę i dużą ilość wiedzy i tych zakulisowych rzeczy, których inaczej niż od praktyków nie możemy się dowiedzieć. Także dzięki serdeczne. No i zapraszamy do części drugiej.
Dobrze, zanim przejdziemy jeszcze do części drugiej, ja też dzięki, Arku, za twoje pytania. Jak pewnie tutaj słyszycie z moich odpowiedzi, nie mieliśmy, znaczy Arek przygotował te pytania, ale nie chciałem znać ich wcześniej, bo lepiej się czuję, kiedy mogę spontanicznie mówić. Także Arku, dzięki. A jeszcze powiedz dla tych, którzy nie będą chcieli z nami uczestniczyć w tej drugiej części albo nie będą mogli teraz, gdzie można więcej informacji o tobie się dowiedzieć?
Tak, przypomnę, że działam głównie na blogu anaruk.pl. Anaruk to jest od pierwszej litery mojego imienia i nazwiska, a to też może się kojarzyć ze znaną książką z podstawówki Anaruk, chłopiec z Grenlandii, także łatwo to zapamiętać. Działam też na Facebooku, Anaruk Blog. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zajrzyj tam, to jest najlepszy adres.
Dzięki, Arku.